sztenka zarażała nas sposobem myślenia. Celebruj życie. Znajdź sobie moment, element swojego życia codziennego, który sprawia ci przyjemność. Celebruj podawanie herbaty. Niech to będzie twój czas. W natłoku zdarzeń, wydarzeń, terminów, telefonów. Wygospodaruj sobie kilka minut na to, żeby usiąść, żeby zdecydować, jakiej herbaty chcesz się napić, żeby ją zaparzyć w pięknej porcelanie i żeby tą herbatę wypić.
Miałem 19 lat. W 1977 roku pani Danuta też była wówczas młodą osobą. Ona sama powiedziała, że niewiele wie na temat leczenia alkoholików i choroby alkoholowej. Ja do dziś wspominam definicję, jaką mi przedstawiła, że jest to choroba węglarzy i wozaków. Tak to było ujmowane w książkach medycznych. Ona się uczyła, a ja próbowałem ratować własną skórę. No, i nie uznawała kompromisów. Jeżeli ktoś próbował oszukiwać, czy przychodziłem i czarowałem, to ona doskonale wiedziała, że tak jest. Kiedy po banicji, na którą się sam skazałem, przywieźli mnie rodzice. Ja już nie bardzo byłem w stanie nawet sam specjalnie się poruszać. Ważyłem tam 50 parę pewnie kilo i był to rok 87. I ona mi zadała w gabinecie pytanie, to co, w końcu już wiesz, że jesteś tam alkoholikiem, czy nie? No. A ja nie przytaknąłem, że jestem. Ten powiedział, spierdalaj. No i cóż, no nie pozostało nic innego, jak spierdolić. To znaczy był to czwartek i była grupa Ster, na której byłem wcześniej. I tak zostało do dziś. Ta choroba rzeczywiście zabija, alkoholizm zabija, narkomania zabija, lekomania zabija. I ja to wiem, bo wiem, ilu ludzi odeszło. I wiem i mówię z pełną odpowiedzialnością, że nie ma picia kontrolowanego, że nie ma ćpania kontrolowanego. W moim przypadku oczywiście, być może inni potrafią, ja nie.
No jakoś bardziej trafiali do niej mężczyźni, nie, niż kobiety. Być może dlatego, że ona była konkretna. Mężczyźni są bardziej konkretni, prawda? No tak. I ona nie lubiła takich tam... Miałem taką koleżankę, która do niej poszła, nie? I wyszła po 5 minutach tak wściekła, nie? No i powiedziała coś takiego, że już to wolę nie powtarzać tego, nie? No, żeby i bajek nie opowiadała i w ogóle, nie? No, myślę, że ona była taką zupełną odwrotnością pani Matuszewskiej, nie? Która jest taką naprawdę ciepłą, bardzo taka typowa babcia, nie? No, i często tam trafiali, ona tak potrafi pogłaskać i w ogóle pani Dudrak tego nie robiła.
Często przytaczała jedną z takich podstawowych mądrości talmudycznych. Dobry człowiek, mówimy. Nie ma dobrych ludzi. Są tylko sprawiedliwi, którzy potrafią oddzielać dobro od zła. Dobry może być tylko Pan Bóg. Natomiast naszą rolą tutaj jest po pierwsze rozpoznać, co jest dobre, a co złe, a potem pójść w kierunku dobra.
Pomówmy o sprawach dość poufnych.
Połowa objawów nerwicowych tkwi korzeniami w tych naszych domach, gdzie powiedzmy sobie co piąta rodzina ma alkoholizm. Klimat domu, gdzie jest alkoholizm jednego z rodziców lub obydwojga, to klimat lęku i niepewności. I myślę, że to jest w zasadzie coś, co decyduje o całej reszcie. Nie można rozwinąć siebie dobrze, jeżeli człowiek nie ma pewnego gruntu pod nogami. I to właściwie decyduje, że idzie się z niepewnością w życie i wtedy oczywiście trudno się w tym życiu też znaleźć, przystosować. I to jest taka blizna, która jest podstawową blizną dla mnie. Brak poczucia bezpieczeństwa i lęk.
Poznałyśmy się właściwie w taki sposób dosyć dziwny, bo Danusia już wtedy robiła doktorat w klinice psychiatrycznej w Poznaniu. Pisała go z nerwic zresztą, nie z alkoholizmu. I kierownik kliniki skierował ją do wojewódzkiej poradni odwykowej, która była przez rok bez kierownika. Ja tam zastępowałam, trochę nieudolnie pewno, no bo jako psycholog nie byłam kompetentna do wszystkiego, a leczyło się wtedy głównie antikolem, do czego potrzebny był lekarz. Danka przyjęła to bardzo niechętnie. Ona chciała jednak w nerwicach pracować, no ale posłusznie przyszła, wydawało się, że na krótko bardzo, że w pod byle pretekstem odejdzie, a została do końca życia w lecznictwie odwykowym.
Przez wiele lat jeździłem do pracy właśnie koło wojewódzkiej poradni odwykowej tramwajem i stale widziałem ten szyld taki czerwony, wojewódzka poradnia odwykowa. I nigdy nie przypuszczałem, że w końcu kiedyś przyjdzie na mnie kolej, że będę musiał skorzystać. Po 10 latach małżeństwa osądziłem, że ja piję za dużo jednak. Chociaż mnie moja żona pocieszała, że nie jest tak ze mną źle, ale ja wymagałem od siebie dużo. Powiedziałem, że trzeba z tą wódką skończyć. No i poszedłem do tej poradni wojewódzkiej i półtorej godziny chyba wchodziłem naokoło. I nie wiem, jakim cudem zdobyłem się na odwagę, żeby tam wejść. Ale te dreszcze, te poty, jakie się lały ze mnie, zanim ten próg przekroczyłem, to tylko ja wiem. W roku 1976, 1 lipca, jak dzisiaj pamiętam, przyjęła mnie właśnie pani Danusia Dudrek. I powiedziała mi tak, niech pan coś opowie o sobie. Jak pan pił i tak dalej, i tak dalej. No to ja zacząłem taką opowieść. Ta opowieść trwała bardzo długo, bo jednak piłem bardzo długo, bo ponad 20 lat. Cały swój piciorys, czy tam życiorys opowiedziałem najdokładniej. Najwstrętniejszy brud, jaki miałem, to wszystko, jak na księdze na spowiedzi, wszystko opowiedziałem. I o dziwo, przecież ona znana zawsze była z tego, że bardzo krytyczna była do swoich pacjentów. Nie krytykowała mnie w ogóle, tylko obdarzyła mnie takim ciepłym spojrzeniem, jak chyba żadna kobieta w moim życiu. Ona była elegancka, przecież bardzo ładna pani. No mężczyzny jednak wdzięki kobiece działają. No ale tak z drugiej strony biurka tak na mnie spojrzała uważnie, tak przeciągłym spojrzeniem na pożegnanie. A ja wierzę w to, że pan kiedyś przestanie pić. I to do dzisiaj mam to spojrzenie. I na pożegnanie powiedziała mi taką rzecz. Proszę pana, bo ja już wiedziałem o tym, że jest jedna jedyna grupa w Polsce anonimowych alkoholików, która się nazywa tam Leuzis, prawda? I chciałem wstąpić na jej sugestie do ruchu anonimowych alkoholików. Proszę pana, niech pan nie wstępuje do tej grupy. Ja chcę, żeby powstała druga grupa. Chcę ją zorganizować i szukam kandydatów. No przecież odmówić nie mogłem, prawda? I powiedziałem, tak jest, dobrze. I dostałem za 3 miesiące wiadomość, że jest pierwsze spotkanie. Dla mnie to było zjawisko w ogóle. Bo wtedy były takie czasy jeszcze, no, kiedy wszystko było kontrolowane. Tu, a tu przy stole można było mówić, co się chce. I na kogo się chce i bez żadnych konsekwencji.
Szalenie wrażliwa i w tej swojej wrażliwości niezmiernie, powiedziałabym, namiętna. Kiedyś mówi, słuchajcie, spotkałam pod Arkadią młodego człowieka, który rozłożył futerał z gitarą i zaczął na niej brzdąkać, a kartka przed nim miała taki napis, jestem zdrowy, zbieram na piwo. I Dankę to tak poruszyło, że stanęła przed nim i powiedziała tak, zbieraj na piwo, pij to piwo, a za 2-3 lata zapukasz do moich drzwi. To właśnie cała Danka.
Nadstaw ucha. Do picia alkoholu w Polsce przyznaje się ponad 90% 15-latków.
Co 10 dziecko po wypiciu alkoholu uczestniczyło w bójce lub kłótni.
Co 15 nastolatka po spożyciu alkoholu miała niechciane kontakty seksualne.
Co robić, aby młodzi ludzie nie pili?
Obawiasz się o swoje dzieci? Posłuchaj.
To jest horror, jak się obchodzi 18 urodziny. To są po prostu ciężkie alkoholowe libacje powszechnie stosowane, niezwykle kosztowne i rodzice się dali po prostu steroryzować takim obyczajom. To nie tylko, że pozwalają, ale w dodatku finansują tego typu rzeczy. Zakazy muszą być zrozumiałe, musi być sens stosowania tych nakazów, zakazów czy zasad. Młodemu człowiekowi nie trzeba dawać 600-stronicowej, powiedzmy, książki z opisem wszystkich możliwych komplikacji medycznych, bo tego się ma uczyć lekarz, ale musi znać podstawowe zasady. Dlaczego, prawda? Dlaczego on ma nie pić, prawda? Natomiast jeżeli się mówi dziecku, no jesteś już dostatecznie duże i mądre, żebyś samo decydowało, no to się popełnia grzech kardynalny. Ale pierwszą rzeczą, która popycha do alkoholu, to jest albo ciekawość, co to takiego jest, albo nuda. Mnie na przykład w Stanach szalenie się podobało coś takiego, jak współpraca rodziców. Troje, czworo rodzin zaprzyjaźnionych ze sobą organizowało siódemce, ósemce dzieci, sobotę i niedzielę jakichś zajęć, na przykład wizytę w muzeum i jakieś zajęcia typu półsportowych. Ja myślę, że my też musimy do tego dorosnąć, to znaczy dorosnąć do takiej małej współpracy, ponieważ my trochę żyjemy w takich bastionach egoizmu rodzinnego. Ja i moja rodzina.
Stosowała ten model Minnesota, kiedy równolegle z pracą poradni pacjent już po kilku dniach musiał iść na grupę AA, bo terapia każda się kiedyś kończy, a problem alkoholizmu w człowieku tkwi. Miałyśmy nieraz inne zdania i Danusia nieraz była taka właśnie nakazująca mi pewne posunięcia, na przykład odstawienie antikolu, kiedy ja już uważałam, że pacjent bierze rok. Może zlecenie to jest ważna decyzja lekarza, ale odstawienie to jest już psychologiczny moment, kiedy go odstawić, kiedy pacjent jest gotowy do bez zabezpieczenia. No, a Danusia mnie wtedy bardzo objechała, że to jest medyczna sprawa, to jest lek. No, akurat nie się nadarzyło miejsce na Jeżycach i przeniosłam się wtedy na Jeżyce, ale nie powiem, żebyśmy zerwały zupełnie kontakty. Ale gdybym teraz miała kogoś, kogo bym musiała jako psycholog posłać do psychiatry, to nie znalazłabym drugiej tak kompetentnej osoby, jaką była Danusia Dudrak. Bo ona wiedziała, że pacjenci często zamiast alkoholu przechodzą na lekomanię. To jest bardzo częste powikłanie, przerzucenie się jakby z jednej używki na drugą. I dlatego przejściowo, nieraz nieodzownie trzeba coś podać, ale tu trzeba bardzo szybko z tego zjeżdżać i najchętniej nie zapisywać. Ona dobrze o tym wiedziała, a wielu psychiatrów produkuje lekomanów. Do pójścia do szpitala przyjmowała do końca. Mam taką serweteczkę przez nią zrobioną kiedyś, jak leżała ze złamaną nogą w szpitalu, do chwytania gorących garnków. Danusia kazała sobie przynieść włóczkę, szydełko i każdy, kto ją odwiedził, dostawał taką łapkę. Ja też dostałam i ona wisi u mnie w kuchni i mi ją teraz przypominam bardzo.
Bardzo lubiła Rossiniego. Uznawała jest taką radością w pigułce. Naganiała nas do bywania w filharmonii. Nie tylko dlatego, że tam będzie można posłuchać czegoś, ale po pierwsze, wyjście z domu. Celebrowanie pewnej przestrzeni, która jest przestrzenią niezwykłą. Do kobiet. Myślenie o wyglądzie, myślenie o stroju, o pokazaniu się. Czyli dbałość o siebie, wychodzenie, czyli kształtowanie odwagi i umiejętność wprowadzenia zdrowej celebry do codzienności. Myślę, że rzuciwszy okiem na publiczność bywającą w filharmonii, no to wielu jest takich, którzy skorzystali z tej rady.
Moje spotkanie z panią doktor odbyło się jakby na innym polu. Nie byłem jej pacjentem, natomiast często słyszałem, że jak będę kombinował, a powiedziała mi to też jedna z terapeutek, to zawsze mogę trafić na panią Dudrak. Tak? I chodził za nią taki nimb osoby właśnie twardej, stosującej zasady trudnej miłości. I ja wewnętrznie na początku swojej trzeźwości bałem się trafić w ręce pani doktor. A z drugiej strony kierowała mną ciekawość. I miało miejsce takie dla mnie ważne zdarzenie. To było bodajże ze 14 lat temu. Rozpoczynałem służbę w telefonie zaufania i otrzymałem telefon od córki alkoholika, która była przez niego szantażowana jakimiś tam groźbami, że jak nie przywiezie mu alkoholu, nie przyjedzie do niego po zapoznanie z pieniędzmi, to on popełni samobójstwo. I ta dziewczyna autentycznie była przerażona. I ja też, bo nie, ja gdzieś tam taka moja empatia nakazywała, żebym chciałem jej pomóc, natomiast wiedziałem, że nie jestem w stanie. Znaczy, nie wiem, czy jeszcze wtedy nie wiedziałem, że jestem w stanie, ale miałem rozterki i los sprawił, że korytarzem przechodziła pani doktor. Poprosiłem ją o pomoc i wtedy dostałem jakby szkołę tego, jak można świetnie realizować 12 krok. Przebudzenie duchowe w rezultacie tych kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. A Ponieważ ja wtedy jeszcze nie bardzo dopuszczałem do siebie myśli, że mogę pomóc tylko tym, którzy tą pomoc są gotowi przyjąć. Pani doktor wzięła słuchawkę, a ponieważ telefon funkcjonował na zasadzie dwóch słuchawek, więc nawzajem się słyszeliśmy, rozmawiała z tą płaczącą dziewczyną, zadając w swoim stylu pytania, tak dziecko, to, tam to, tak, tak, i nie wiesz co masz zrobić, tak, bo tatuś cię straszy. I nie wiesz, co masz zrobić, jak popełnić samobójstwo. Tak? No cóż, najwyżej wyprawisz pogrzeb. Był to dla mnie szok niesamowity, bo oto osoba, która mi się jawiła jako wielki autorytet, którego wewnętrznie się bałem, żeby nie trafić ze swoimi manipulacjami tak, jako pacjent, odkryła przede mną twardą rzeczywistość. Tak? Pomoc jest możliwa wtedy, jeśli ta druga osoba jest gotowa tę pomoc przyjąć.
Ci, którzy godzili się na to, że to trudna droga, dostawali potem w zamian no, niebywałe granty mądrości, złotych myśli, doświadczeń. O, Hillal, mędrzec żyjący przed Chrystusem, jego takie sformułowanie, które dość często przytaczała: jeżeli nie zadbasz o siebie, to kto o ciebie zadba? Jeżeli zadbasz tylko o siebie, to kimże jesteś? Jakim jesteś człowiekiem? Jeżeli nie uczynisz to teraz, to kiedy?